Poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia Zachód na naszych łączach telefonicznych jest Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie dyrektorze, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy się.
Doskonale. Spoglądam do kalendarza. Dziś 14 kwietnia. Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan. Czytamy Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji. Akt przyjęcia chrztu datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 roku. Więc to dziś rocznica. Skąd ten 14 kwietnia? No i jak to z tą chrystianizacją bywa? Pytam historyka, bo przecież jest pan historykiem.
Tak naprawdę, czy do końca 14 kwietnia?
To nie wiemy.
To nie mamy takiej wiedzy.
Jasne.
To nie mamy takiej wiedzy, bo nikt tego nie zapisał. Natomiast tradycja. Tradycja, która w przypadku Kościoła, ale nie tylko Kościoła, dużych społeczeństw, dużych grup społecznych jest bardzo istotna. Można czegoś nie zapisać, jeżeli pewne czynności zostaną utrwalone, że odbywają się w określonej porze, to tak jest. I właśnie generalnie w tradycji Kościoła Wielka Sobota to był ten dzień, kiedy przyjmowano katechumenów, czyli osoby, które zostały przygotowane do przyjęcia chrztu. I sam chrzest odbywał się w Wielką Sobotę.
Mm-hmm.
I oczywiście chrzest, wiadomo, sakrament. I dlatego też w każdą Wielką Sobotę, nawet jeszcze do dzisiaj w liturgii pozostają te pierwotne obrzędy, tak, które były sprawowane niemalże od początku istnienia wspólnot chrześcijańskich w Wielką Sobotę, czyli pokazujące odnowę Kościoła. I tutaj ta tradycja, no dzisiaj zapalanie paschału na przykład, tak, to jest ta tradycja, która sięga początków chrześcijaństwa, a później od tego paschału zapalanie świec, tak, poświęcenie wody, poświęcenie ognia. To wszystko są obrzędy z taką długą, bardzo długą tradycją, mm-hmm, utrwalone w społeczności.
Panie dyrektorze, chrześcijaństwo,
to jest
tak.
To jest właśnie, mm-hmm, ta Wielka Sobota, ale jeszcze jedna rzecz, odpowiadając panu bezpośrednio na to, czy to jest 14 kwietnia.
Mm-hmm.
Otóż w 966 roku Wielka Sobota wypadała akurat 14 kwietnia.
No tutaj nie ma przypadków, oczywiście. Natomiast jeśli popatrzymy już na mapę ówczesnej Europy i kierunki, z których chrześcijaństwo do Polski, czy na ziemię obecnej Polski, choć przecież wtedy te granice były zupełnie inne, to skąd do nas przybyło i w jakich okolicznościach? I przecież tutaj możemy również mówić o pewnej polityce.
Znaczy, generalnie naturalnie, można powiedzieć tak, że przyjęcie chrztu było naturalną konsekwencją pewnych wydarzeń, szeregu zdarzeń, które stały się wcześniej, jak zwykle w historii bywa, na tym terenie. Czyli na terenie pomiędzy, no powiedzmy sobie, Karpatami a Morzem Bałtyckim, prawda? Na tym terenie. Na tym terenie znajdowało się państwo, państwo, no, o którym mówimy jako państwo Mieszka. I to państwo Mieszka mniej więcej obejmowało wówczas, jeżeli mówimy o latach 966, tak, czyli o dacie najbardziej prawdopodobnej dacie przyjęcia chrztu. To państwo obejmowało teren dzisiejszej Wielkopolski i część, no, dzisiejszego Mazowsza Południowego w zasadzie, no i część może ziemi radomskiej, część świętokrzyskiej, po części ziemi lubelskiej, więc taki długi pas. wszystko, co na południe, dzisiejsza Małopolska, nie należały wówczas jeszcze do państwa mieszkowego. Tam rządził zupełnie ktoś inny. Ktoś, kto był pod wpływem raczej Czech. I to państwo, o którym mówimy, od południa sąsiadowało z Królestwem Czech. Królestwem, które było wtedy już rozwinięte, dosyć prężne, przyjęło wówczas chrześcijaństwo już utrwalone. Oczywiście i od zachodu to państwo mieszkowe sąsiadowało, graniczyło z dwoma prężnymi państwami Słowian połapskich, byśmy powiedzieli, i Łużyczan. Więc była taka konstelacja, że tak powiem, geograficzno-polityczna w tej części, Europy. Tak? No i oczywiście i Mieszko przyjął chrzest. Tak? No przyjął chrzest od kogo mógł przyjąć? No właśnie od Czechów. Ze względu na bliskość języka, ze względu na bliskość obyczajów, ze względu na prawdopodobnie szereg innych bardzo ważnych rzeczy, głównie ekonomicznych, tak? Związków ekonomicznych.
Ale także w akcie obrony przed zagrożeniem z Zachodu.
A ja tutaj, jeżeli chodzi o tą niemiecką, że tak powiem, bo wówczas żeśmy nie graniczyli z Niemcami.
No właśnie.
Więc jeżeli chodzi o tą niemiecką, że tak powiem, że to było antyniemieckie, to ja bym tutaj do końca nie był taki
broń Boże, nie uderzam w tego rodzaju tory, ale jednak mówimy o pewnych wpływach i w pewnym momencie historycy zaczęli wskazywać, że to było także posunięcie obliczone na pewien...
Na wzmocnienie,
tak jest.
Ale jeżeli porównamy...
Jeśli wzmocnienie, tak powiem, to w kontekście jakiegoś zagrożenia, które było teoretycznie.
Ale jeżeli porównamy na przykład opisy, tak? Wówczas dwa państwa, te państwa, które były składające się z tych Słowian połapskich, czy powiedzmy z tych Słowian tam na terenie Łużyc, powiedzmy, czy Miśni, tak? To były potężniejsze państwa od państwa mieszkowego. To myśmy się specjalnie chyba tu nie bardzo bronili. Broniliśmy się zupełnie przed czymś innym. Okazało się, że Czesi, nasi bracia Słowianie, Słowianie na przykład robili sobie takie wyprawy na tereny, powiedzmy, państwa mieszkowego i nie tylko mieszkowego.
Czyli trzeba było ich związać też pewnym przymierzem.
I tam łowili niewolników, których sprowadzali do Pragi i tych niewolników sprzedawali aż gdzieś do Hiszpanii. Ja pamiętam taką konferencję kiedyś w Magdeburgu, na której stronę polską, oczywiście byli Węgrzy i Niemcy, ale Polacy też. Ale Polacy to tam między innymi nas reprezentował tam, powiedzmy, profesor Samsonowicz wówczas. A ja jako jeszcze relatywnie młody archiwista, bo ta konferencja była poświęcona świętemu Wojciechowi w ogóle. I pytam się, kto... I oczywiście było takie wystąpienie jednego z księży, profesorów z uniwersytetu, z Monachium. I on opowiadał o tym handlu niewolników na przykład. Tak. I się bardzo zdziwiłem, jak to się działo. Oczywiście Samsonowicz, pytam się, kto handlował tymi niewolnikami. Okazało się, że tymi niewolnikami handlowali Żydzi. I teraz tak, jeżeli takiego niewolnika ochrzczono, tak, to tenże niewolnik, proszę zauważyć, że chrzest, chrzest dawał prawo, mało tego, obowiązek.
Dawał ochronę.
Ochrony. Mm-hmm. I ten człowiek, który przyjął chrzest, był równoważny z każdym innym.
Taka była w...
My o chrześcijaństwie bardzo często zapominamy o tym, że chrześcijaństwo właśnie to jest taką religią też. Taką religią takiej poszanowania innego człowieka.
Panie dyrektorze, czas naszej rozmowy się kończy niestety. Na koniec chcę jeszcze zapytać właśnie o też rolę Kościoła, który niejako wiążąc się z państwem, z państwem polskim, także przez wieki umacniał tą państwowość, co pokazuje historia, a to zaczęło się właśnie w tamtym czasie.
No tak, no to generalnie myśmy byli tutaj cały czas. Myśmy mieli ten punkt odniesienia, który nam dawał i ochronę, o czym zacząłem mówić już niejako, wspominając między innymi o tym handlu niewolników. Ale dawał również nam pewną kulturę, pewien dorobek cywilizacyjny. Bo wprowadzenie wówczas łącznie razem z chrześcijaństwem powszechnego, że tak powiem, nauczania przy katedrach, zwłaszcza pisania i czytania, to jest rewolucja, która te tereny dosięgła właśnie po chrzcie, tak? I pozwoliła się rozwinąć tym terenom. To jest coś takiego, jakbyśmy wprowadzili w dzisiejszych czasach, powiedzieli, że nie mamy dostępu do internetu.
No więc właśnie, warto o tym pamiętać. Panie dyrektorze, musimy kończyć z przyjemnością i myślę, że jeszcze do tematu wracać będziemy przy innych naszych audycjach. Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, był gościem Polskiego Radia Zachód. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.